Wielokulturowe Pomorze.
Dzień dobry Państwu. Andrzej Urbański. Tak jak zapowiadałem tydzień temu, zapraszam Państwa na spotkanie z panią profesor Grażyną Świątecką, damą Orderu Orła Białego, wybitną kardiolog, nauczycielką akademicką i działaczką społeczną, założycielką Gdańskiego Telefonu Zaufania. W tych dniach ukazała się jej nowa książka, której opowiada nie tylko o mieszkańcach Sopotu, którzy tworzyli to miasto po 1945 roku, niejako od nowa, nadając mu polski charakter. Wspomina m.in. o swojej przyjaciółce Aleksandrze Gabrysiak, której proces beatyfikacyjny się rozpoczął. Pisze przede wszystkim o swoim życiu, które nie byłoby takie, gdyby nie kilka szczegółów. I o nich dziś porozmawiamy.
Pani profesor, Sopot pani młodości. Był czerwiec 1946 rok. Sopot powitał panią i panią mamę upalnym latem pełnym słońca. Dzisiaj też świeci słońce.
Tak, no jakby powracają tamte lata. Tamte lata były rzeczywiście upalne. Ja tylko takie pamiętam. Dopiero potem przyszły takie deszczowe, nieomalże mroźne lata, bo też takie pamiętam, ale to już dużo późniejsze. Jakoś ten klimat się tak na moich oczach zmieniał, jak się długo żyje, to nawet klimat się zmienia.
No właśnie, klimat się zmieniał, ale też powstawał tor wyścigów konnych, czy stadion przy Wybickiego, niedaleko tutaj pani przecież mieszka.
Tak.
Otwarto też przecież zakład leczniczo-kąpielowy.
Tak.
To wszystko się działo na pani oczach.
No wszystko się działo, tak, w Sopocie, w którym zamieszkałam.
No i to zdjęcie, pierwsza kąpiel w Bałtyku, pani profesor. Niech pani powie o tym zdjęciu coś, bo to ono jest fantastyczne.
No, chodziliśmy na plażę Grand Hotelu, bo ona, nie wiem dlaczego, była chyba najbardziej bezpieczna, czy najbardziej uporządkowana, bardzo czysta, a morze było też krystaliczne. I nie wiem nawet skąd ten ponton się wziął, przecież wtedy nie było jeszcze produkcji polskich pontonów czy takich turystycznych przyborów. To pewnie był jakiś poniemiecki ponton, nie wiem skąd on się wziął. Tak, ale chodzenie na plażę, na kąpiel w Bałtyku, no to była taka podstawowa czynność codzienna w lecie. Tak.
Ale opisuje pani również to, że w Sopocie było dużo osób, które właśnie zza wschodniej granicy przyjeżdżało, z Kresów.
Tak.
Wilniucy również, prawda?
Tak, oczywiście.
I taką nawet...
Przede wszystkim Wileńszczyzna. Tutaj z Lwów, to raczej na Śląsku, we Wrocławiu znajdowali swoje miejsce. A tutaj było dużo Wilniuków.
Zmienił się bardzo Sopot od tamtego czasu, od tych pierwszych obrazów, które pani pamięta?
No powiedziałabym, że w pewnym sensie wraca do tamtego obrazu, bo kiedy w 1946 roku tutaj przyjechałam, to jeszcze też były wszędzie przy domach ogródki, kwiaty i teraz znowu to odżyło. Tak, Sopot jest bardziej uporządkowany, ukwiecony, no jest bogatszy z całą pewnością. Tak. Jest bogatszy, jest, powiedziałabym, piękniejszy niż ten powojenny. Chociaż dla mnie, no, dla dziecka, które patrzyło to na Sopot oczyma, które widziały różne obrazy na zsyłce, a na Sopot był piękny. I wtedy.
I była pani harcerką.
A tak, tak. A no to tak.
Warto zatrzymać się na tym momencie.
Nad harcerstwem tak, harcerstwo no, miało ducha takiego prawdziwego, skautowskiego. Ja tam zresztą piszę o tym chyba trochę. No, było wyrazem takiej naszej aktywności, postawy patriotycznej też. Pamiętam na przykład przyrzeczenie harcerskie, które miało miejsce na plaży Sopockiej. Też takie znamienne. No potem smutny czas, kiedy to harcerstwo prawdziwe zostało rozwiązane i zaistniało to czerwone harcerstwo, no, w którym ja już nie uczestniczyłam.
Panie profesor, Sopot umuzykalniony to jest osobny temat.
Tak.
Stoi pianino wciąż.
Stoi pianino, na którym no, jeszcze próbuję grać dla siebie.
Jak z tą muzyką w pani życiu było, bo tutaj... No ja z dużym też zainteresowaniem przyglądałem się tym zdjęciom. Kto tutaj nie bywał w Sopocie?
Sopot muzykalniony, a to, że tak powiem, było też trochę w dużej mierze za sprawą mojego ojca, który będąc kierownikiem biura koncertowego Filharmonii Bałtyckiej w Sopocie, ale nie tylko, bo także i w Gdyni i w Gdańsku, organizował koncerty i spraszał tutaj z Polski wspaniałych pianistów, wokalistów, skrzypków. I to właśnie ten rozdział mówi o tych gościach, to tylko niektórzy goście, bo oczywiście w albumach mam ich dużo więcej, którzy występowali na scenie Grand Hotelu, bo tak trzeba powiedzieć, tam się odbywały te koncerty, ale byli również i pianiści zagraniczni, tutaj też są niektórzy w tej książce. To była jedna z takich podstawowych, że tak powiem, elementów ukulturnienia muzycznego w Sopocie, dlatego też sala sopockiego Grand Hotelu zawsze była pełna i ludzie chętnie przychodzili na te koncerty. Już nie pamiętam, czy one były niedzielne, czy były w innych, ale chyba były w niedzielę.
Miała pani profesor charakter osoby upartej.
No w pewnym sensie tak, tak. No, byłam ciekawa życia i chciałam w wielu dziedzinach tego życia spróbować, jak to wygląda. Tak.
I również ta nauka gry na fortepianie, chociaż tata uważał, że ma pani przytępione ucho.
Tak, tak. No tata miał absolutny słuch, prawda? I no, ja takiego absolutnego słuchu nie miałam, prawda? Ale dawałam sobie z tym wszystkim rady, no skoro umiałam napisać dyktando z solfeżu, prawda, tak. No. Ale no, nie byłam tak uzdolniona jak ojciec, w związku z tym w 10 klasie porzuciłam szkołę muzyczną, żeby się przygotować, właściwie w 11 klasie, żeby się przygotować do studiów medycznych, które sobie wybrałam.
No i to jest ta pasja, o której należałoby osobną audycję absolutnie zrobić, ale jeszcze wróćmy do tej historii życia, bo to, że Sopot jest znany również, że tutaj również sportowo bardzo łatwo było realizować swoje pasje, bo i wzgórza, czyli narty, ale też i sport lekkoatletyczny, no ale przede wszystkim, pani profesor, tenis.
Tak, no tenis mnie zafascynował w tamtych czasach, a to za sprawą tego, że do Sopotu zjeżdżali wielcy tenisiści, sławy przedwojennej Polski, ale także i goście zagraniczni. To przede wszystkim myślę o Węgrach, o Czechach, ale nie tylko. No i wśród tych Węgrów był wspaniały tenisista. Wtedy to była chyba 7 czy 8 rakieta świata. To nie byle co. Anda nazywał się Józef Aszbot. Anda. Był wspaniałym tenisistą i proszę sobie wyobrazić, taki pojedynek między nim a Aszbotem był naprawdę wielkim przeżyciem dla tych, którzy chociaż trochę się znali na tenisie. To był taki no, pokaz pięknego tenisa, pięknej gry, a tym piękniejszy, że Skonecki wygrał ten mecz z tą 7 rakietą świata. I wtedy Aszbot powiedział, że Skonecki tak grał, że nikt by wtedy z nim nie wygrał. I tutaj chciałam podkreślić w sposób szczególny, sentymentalnie trochę, kim był Skonecki dla społeczności sopockiej. No właśnie był tym idolem sportowym, ale Skonecki też kochał Sopot. Szkoda, że Sopot nie zadbał o jego pamięć, chociażby tutaj w obrębie tej przestrzeni tenisowej, gdzie sobie wyobrażam, że powinien być, zaistnieć jakiś może jego pomnik, albo jeszcze najlepiej, żeby sprowadzić do Sopotu prochy Skoneckiego, jest pochowany w Wiedniu, bo tam zmarł jako trener tenisa już po tej czynnej swojej grze. I to byłby też jakiś taki mocny związek z tym właśnie okresem wielkiego tenisa w Sopocie. Jeszcze raz podkreślam, Skonecki kochał Sopot, chętnie tu przebywał. Nawet myślał o osiedleniu się w Sopocie. Jakaś pamięć o nim powinna tutaj być.
63 lata.
Przeżył. Tak, niewiele.
A z Aszbotem wygrał 6-4, 6-4, 0-6, 6-0.
Tak.
Oj, ten tenis. To życie towarzyskie Sopotu, pani profesor, również przedstawia, ale również o hazardzie, a bardziej o kanaście.
Tak. Nazwałam to hazardem kanastowym, ponieważ właśnie to środowisko muzyczne, tak artystyczne, które tutaj było dość mocne i wyraziste w Sopocie, bo przecież tutaj były wszystkie szkoły artystyczne na początku i łącznie z Wyższą Szkołą Muzyczną, także z Wyższą Szkołą Plastyczną, także Sopot był artystyczny, powiedziałabym. A tutaj to środowisko, o którym piszę, to właśnie środowisko muzyczne, skupiające się głównie w domu państwa Walentynowiczów. Profesor Walentynowicz to kompozytor, muzyk wysokiej klasy, również rektor Wyższej Szkoły Muzycznej przez pewien czas. Nauczyciel fortepianu, u którego zresztą miałam sposobność uczenia się gry na pianinie. No właśnie. I tak, towarzysko, właśnie spotykali się tam profesor Walentynowicz, mój ojciec, profesor Stefan Herman, nauczyciel kulki, i nazwałam to te spotkania właśnie hazardem kanastowym, ponieważ mimo że to była gra tylko na punkty, a nie na pieniądze, ale skupiała to towarzystwo, no i było radośnie też i wesoło.
Nie wstydzi się pani profesor swoich świadectw nawet. Najgorszą oceną był dobry, ale wtedy, oczywiście mówimy o szkole ogólnokształcącej stopnia licealnego,
tak.
Ale wtedy piątka była najwyższą oceną i tych piątek na świadectwie ma pani tutaj bardzo, bardzo
dużo. No, ale nie wszystkie. Są, jest różnorodność, powiedziałabym.
Ale ja to tak zwróciłem na to uwagę szczególnie i tutaj apel do młodych, nie załamujcie się, jak dostaniecie czwórkę zamiast piątki,
tak.
Prawda?
No, oczywiście, że to nie jest wykładnik na pewno przyszłego życia i przyszłych zdolności, umiejętności. Takie zbieranie najlepszych ocen za wszelką cenę, no może nie zawsze wychodzi w późniejszym życiu na dobre.
Panie profesor, ale jednego pani zazdroszczę. Ćwiczeń z WF-u i możliwości jazdy na koniach.
No tak, były takie możliwości od czasu do czasu, tak.
No i oczywiście tak, cały czas mówię o tych zdjęciach, do których warto wracać i warto zapisywać to, bo to wydaje mi się, że w tej książce jest bardzo dużo precyzyjnych opisów, ale tylko dlatego, że kiedyś zdjęcia opisywano.
A dzisiaj się już zdjęć nie opisuje, one są w komórce, nie, tak, czyli właściwie nie istnieją, bo one giną z komórki.
No właśnie, i potem jak to odtworzyć? Tutaj te zdjęcia, nawet to biurko, przy którym ma pani takie zdjęcie,
tak.
Jest ono tutaj, fantastycznie wygląda. I to biurko wciąż jest.
I to biurko wciąż stoi. Tak. Ja przy nim pracuję.
I wtedy miała pani telefon.
Tak, i mam ten telefon do dzisiaj, który jest nawet czynny, oprócz komórkowego. Mam telefon stacjonarny i przyznam się, że szkoda mi go zlikwidować. Bo to jest ten sam numer, od 1946 roku, nie, właśnie trochę późniejszego, bo telefony przyszły trochę później, na początku nie było telefonów.
Pani profesor, i ta pasja, o której tak jak powiedziałem, że należałoby wiele audycji stworzyć, ale tak naprawdę z niej też coś wynika, pasja do leczenia, do tego, żeby być dla drugiego człowieka takim do końca oddanym, stąd wiele różnych aktywności.
Próbowałam być dobrym lekarzem, na ile mi się to udało. To niech ocenią inni.
Znowu ta skromność, panie profesor.
Stąd ten cytat z wiersza księdza Twardowskiego.
Tak, ale
przechodzi przez nasze ręce. Niekoniecznie jesteśmy autorami tego.
Tak to jest. Tak pani w to mocno, głęboko wierzy. Ale ja jeszcze drugi cytat tutaj znalazłem.
Tuwima.
Tuwima.
Tak.
Panie Boże, trudna lekcja. Nie mogłem od razu. Lecz nauczę się po pewnym czasie. Proszę, zostaw mnie na drugie życie, jak na drugi rok w tej samej klasie.
No właśnie, nie wiem, czy to tak do końca. Nie wiem, czy chciałabym powtórzyć życie. Nie umiem na to odpowiedzieć.
Ma pani jeszcze dużo zadań przed sobą.
Ha, no tego, tak, stale się coś dzieje w moim życiu. Takiego, co mnie zaskakuje.
A w tym roku? Bo oczywiście o tych zaangażowaniach w proces Aleksandry Gabrysiak to znowu osobny temat.
Tak.
Ale ile zadań przed panią stoi jeszcze, pani profesor?
No nie wiem, może pan jest prorokiem, ale może nie. Tak wydaje mi się, że pewne rzeczy się zakończyły, prawda? Napisałam książki, które chciałam napisać. Proces beatyfikacyjny mojej przyjaciółki Aleksandry Gabrysiak rozpoczęty, a to 30 lat pracy nad tym, tak trzeba powiedzieć, nieskromnie. Potem, no tak, i wiele innych wątków. Telefon zaufania osadzony jest w Polsce dość dobrze. Ma wielu entuzjastów. Nie zginie tak prędko. I tak dalej.
No właśnie wspomniała pani o telefonie zaufania. Tutaj mam taki fragment dotyczący właśnie tego zagadnienia. Dialog pomaga ludziom humanizować relacje i przezwyciężać nieporozumienia. To jest tekst z jakiegoś okresu, dużo wcześniejszy niż dzisiaj rozmawiamy.
Tak.
Ale jak ważne są te słowa.
No tak. I to staramy się tym służyć w telefonie zaufania. Tam nie ma mądrzejszych i głupszych, prawda? Czy naiwnych i pewnych siebie, prawda? Po prostu jest dialog, jest wzajemne, jest wysłuchiwanie.
Pani profesor, pewnie wielu młodych lekarzy przychodzi do pani i pyta się, pani profesor, co jest tak naprawdę, ja też się pytam, choć nie jestem lekarzem, co jest tak naprawdę w życiu najważniejsze?
No to jest, tak powiem, odpowiedź bardzo intymna, tak. Najważniejsza jest relacja, powiedziałabym, z absolutem. Najważniejsza jest relacja z Panem Bogiem. Jeśli ona nam się uda w życiu, to wszystko się udaje.
No to zamknęła mi pani drogę do zadania kolejnego pytania, pani profesor.
A jakie to było?
Nie może być już następnego. Z panią profesor myślę, że wrócimy do rozmowy jeszcze. Nie mam co do tego wątpliwości.
No chętnie.
Dzisiaj naprawdę jestem bardzo wdzięczny, że mogliśmy porozmawiać o książce Mój Sopot, pani profesor Świątecki. Pani profesor, bardzo dziękuję i do zobaczenia wkrótce, bo nie wyobrażam sobie, że nie wrócimy jeszcze do tych rozmów.
To do zobaczenia. Chętnie porozmawiam znowu.
Dziękuję serdecznie.
I to już wszystko, co przygotowałem dla państwa dzisiaj. Dobrego dnia życzymy wraz z realizatorem audycji Jackiem Puchalskim. Andrzej Urbański.
Wielokulturowe Pomorze.